Jak dzieci, jak dzieci. Chcę powiedzieć, że dzisiaj się okazało, że nie jestem mniej spostrzegawczy niż Charles Whitehead. On wczoraj zauważył brak kwiatków, a ja dzisiaj się zastanawiałem, na co mam świeca, jak jest zgaszona. Bardzo proszę, żebyśmy wstali jednak i przeżyli ten moment zapalenia światła, żeby nie było, że ksiądz Grzegorz albo Ulf głoszą konferencję, bo to naprawdę nie o to chodzi. Zrobimy to jeszcze na głos. Światło Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
To już nie siadajcie, tylko posłuchajcie. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? W Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. No to siądźcie. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. To jest przepiękne, że jeszcze ciągle jesteście. Bardzo wam też dziękuję za waszą obecność w katedrze. Jak kardynał zaczął mówić kazanie, myślę tak, mojego nie słuchał. Nic żeśmy nie ustalali, a początek był idealnie taki sam. Ale to jest to piękne doświadczenie. Zapamiętajcie, bo to różne rzeczy o biskupach opowiadacie, a tu się okazuje, że dwóch biskupów z tego samego ducha mówi. Będę długo pamiętał ten jubileusz mężczyzn. Naprawdę bardzo wam dziękuję, a szczególnie dziękuję Andrzejowi. Zaklaskajmy Andrzejowi, bo... Po raz kolejny się okazuje, że dobrze biskupowi robi, jak ma przy sobie świeckiego, który ma więcej wiary od niego. Chcę powiedzieć trzy rzeczy, myślę, w związku z tym tekstem, który odczytaliśmy. I to jest jakoś programowy tekst, myślę, dla nas wszystkich. Na zamknięcie roku miłosierdzia i, jak mówił kardynał, na otwarcie czasu miłosierdzia. Ten tekst jest bardzo ważny, bo on nas uczy mówić o miłosierdziu w naszych własnych kategoriach. To jest ogromnie ważne, słuchajcie. Bez przerwy rozmawiamy o miłosierdziu, używając niewłasnych pojęć. Prowadzimy dyskurs, który jest nam narzucony. Nawet nie wiemy, kiedy przyjmujemy ten dyskurs, który ktoś nam wrzuca. I ja nie mówię, ja nie mam w sobie żadnych takich tendencji, żeby szukać, kto nas chce zrobić w konia. To nie ja, słowo honoru. Ale gdy chodzi o miłosierdzie, bardzo łatwo jest przyjąć inny dyskurs. Nie? Jak słyszymy, byłem przybyszem, wiecie, tam dosłownie jest obcym. Tam jest takie greckie słowo ksenos. Od tego słowa pochodzi pojęcie ksenofobii, nie? Strach przed obcym. Jak słyszymy, że Jezus mówi, byłem obcy, a przyjęliście mnie, to nam się uruchamiają wszystkie kalki polityczne. Nie? Nikt nie myśli religijnie, tylko myśli, aha, przyjdą, nie przyjdą, Niemcy przyjęli tyle, Włosi tyle, Francuzi nie chcą, nas tu zjedzą. Nie? Od razu myślimy politycznie. Nie? Gdy padają inne wskazówki, byłem głodny, byłem spragniony, to my myślimy znowu kategoriami pomocy socjalnej. To jest dość częste. Ja, jak się wizytuje parafię, biskup robi to dość regularnie. Każdy, na przyszły rok mam już 19 parafii do wizytacji. I wiecie, nieraz jest tak, rozmawiasz z radą parafialną, na temat spraw posługi charytatywnej, nie? Oni mówią, u nas te sprawy załatwia MOPS, nie? Albo GOPS, to w miastach MOPS, a we wioskach GOPS. No tak, to jest załatwione przez GOPS czy MOPS, ale to znaczy, że co, że parafia w tej dziedzinie jest martwa? Tam, gdzie trzeba wyjść z konkretną posługą miłości? Łatwo jest sobie narzucić inny dyskurs. Ten tekst to jest 25 rozdział Mateusza. Wracajcie do tego tekstu. On nas uczy myśleć o miłosierdziu naszymi własnymi kategoriami. Ogromnie ważne.
I oczywiście ten tekst, i to jest pierwsza myśl, którą chcę powiedzieć, jak widzicie, on jest źródłem tego, co nazywamy dzisiaj siedmioma uczynkami co do miłosierdzia, co do ciała i siedmioma co do duszy. Choć jak słuchacie, a każdy skończył jakąś tam szkołę, to się może doliczyć w tym tekście zaledwie 6 uczynków miłosierdzia, nie? Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem obcy, byłem chory, byłem w więzieniu. 6. Nie chcę być więcej. Skąd się wziął 7 najpierw? 7 wziął się z księgi Tobiasza. To jest... Przeczytajcie sobie księgę Tobiasza. Tu było bardzo wiele rzeczy mówionych o rodzinie. Jedna z najpiękniejszych ksiąg biblijnych o rodzinie to jest księga Tobiasza. Śliczna księga. Kiedyś całe rekolekcje mówiłem w oparciu o księgę Tobiasza. I ona się zaczyna od praktykowania tego, co my nazywamy 7 uczynkiem miłosierdzia co do ciała, czyli grzebanie zmarłych. Stary Tobiasz, który grzebie zmarłych, nie? Wbrew królewskiemu zakazowi. Król nie pozwala grzebać zmarłych. Chce się zemścić na ludziach nawet po ich śmierci, więc nie dość, że ich zabija, nie pozwala ich pochować. Tobiasz łamie zakaz królewski. Mimo tego, że grozi mu za to, grożą mu rozmaite kary. Konfiskują majątek, grożą mu śmiercią. Nie? I on jest wierny temu rozeznaniu moralnemu, że zmarłego musisz pochować. I z tej księgi wziął się 7 uczynek miłosierny, grzebać zmarłych. Teraz skąd się wzięły, w takim razie skąd się wzięło ich 14? To dopiero jest ciekawe, nie? Skąd się wzięło 14? A stąd, że te 6 pierwszych, tak jak je zapisał Mateusz w 25 rozdziale, można tłumaczyć, pokazywać rozmaite wymiary tych uczynków. Kiedyś to odkryłem jeszcze w starych czasach, jak byłem historykiem Kościoła. Nie? I czytałem sobie kazanie papieża Innocentego III, które było komentarzem do Ewangelii Kany Galilejskiej. Zupełnie niesamowity komentarz, ale też powiedziany w niesamowitym momencie. Chwilę wytrzymacie, to wam powiem, ja sobie ulżę jako historyk. Dawno już nie byłem historykiem. Innocenty III, taki papież, został papieżem 1198. Jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to było założenie w Rzymie szpitala pod wezwaniem Ducha Świętego. I ten szpital był przeznaczony na ratowanie narodzonych dzieci. Narodzonych dzieci. Czyli stworzył coś, co my dzisiaj w Polsce nazywamy oknami życia. Nie wiem, czy Ulf... I don't know if you know about something, windows of life, but he will explain you. Nie? Znacie, są okna życia w różnych miejscach w Polsce. Innocenty otrzymał taki nakaz od Pana Boga we śnie, żeby wstał rano i zobaczył, i poszedł nad Tybr, nie? Nad rzekę, która płynie przez Rzym, i zobaczył, co tam się dzieje. I on poszedł przez 2 poranki po kolei nad Tybr i zobaczył, jak rybacy łowili ryby, wyciągali sieci, i te sieci były pełne potopionych noworodków. Bo kobiety, które w Rzymie rodziły dzieci, odkrywały, że nie mają możliwości ich wychować, i zaraz po porodzie po prostu topiły je w Tybrze. I wtedy papież postanowił stworzyć pierwsze okno życia, żeby kobieta, która urodzi dziecko, nie musiała go zabijać, tylko żeby przyniosła do tego szpitala, czyli właśnie takiego rodzaju, my byśmy powiedzieli, przytułku czy domu dziecka, i zostawiała dziecko w takim bębnie drewnianym. On do dzisiaj tam jest. Jak będziecie w Rzymie, to jest równoległa do tej wielkiej alei, co prowadzi do Bazyliki Świętego Piotra. Się nazywa Conciliazione, a pierwsza, jak patrzycie na Bazylikę w lewo, równoległa, to jest ulica Ducha Świętego. Właśnie od tego szpitala, który był pod wezwaniem Ducha Świętego. I tam w murach tego szpitala do dziś jest ten drewniany bęben, nie? Gdzie można było włożyć dziecko, zadzwonić dzwonkiem i odejść. Nie? A w środku już byli bracia i siostry, duchacy, którzy to dziecko przejmowali, wychowywali do dorosłości, nie? I jak to dziecko osiągnęło dojrzałość, dostawało jeszcze wiano,
nie? Że albo za mąż, albo się żenić, albo do klasztoru, albo księdzem zostać. No coś sensownego w życiu robić, nie? No. I papież był tak genialny, że oczywiście wiedział, że ten przytułek musi z czegoś żyć. Więc ściągał, słuchajcie, w każdą drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu cały Rzym ściągał pod to okno. A żeby przyszli, to wiecie, miał na nich takiego haka, mianowicie przynoszono z Bazyliki Świętego Piotra relikwie chusty Świętej Weroniki. A każdy chciał widzieć, nie? Chusta Świętej Weroniki. Słyszałeś, tam będzie chusta Świętej Weroniki. Nie? I cały Rzym leciał do tej chusty Świętej Weroniki. Jak przyszli, to papież mówi, to teraz, słuchajcie, tu jest taki szpital, trzeba wyłożyć kasę. Rozumiem, to fajne jest, nie? Bądźcie prości jak gołębice, ale ten... No. I zachowało się kazanie, które on mówił w czasie tej drugiej niedzieli po Bożym Narodzeniu, bo wtedy się czyta Ewangelię o Kanie Galilejskiej. Ile było wstągwi? 6. Po ile? Po 2 lub 3 miary. On mówi, 6 wstągwi to jest te 6 uczynków. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi, byłem obcy, byłem chory, byłem w więzieniu. To są te, to jest 6 wstągwi. Dlaczego 2 lub 3 miary? Bo każdy z tych uczynków możesz spełnić w różny sposób. Na przykład karmisz głodnego, dajesz mu chleb. To jest pierwsza miara. Ale dajesz mu wiedzę, uczysz go, czyli karmisz go nauką. Druga miara. Ale dajesz mu Eucharystię, czyli karmisz go duchowym chlebem. Trzecia miara. I tak możesz się przeczytać każde, tak? Byłem w więzieniu. Idziesz do tego, kto siedzi w więzieniu, pierwsza miara, ale idziesz do tego, który jest na przykład zniewolony, nie wiem, przez jakikolwiek nauk, nie? To jest druga miara. Czyli właśnie papież pokazywał, i to jest, wiecie, to jest niesamowite, to jest XII wiek, a mówią, że w średniowieczu ludzie byli głupi, nie? Ciekawe, kto dzisiaj tak ten tekst potrafiłby wyinterpretować. Jest miara taka bardzo konkretna, cielesna, ale jest też taka, która jest duchowa, ewidentnie duchowa. Nie? I teraz w ślad za taką lekturą tego tekstu, no przyszło to rozróżnienie uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. I ostatecznie człowiekiem, który zredagował te 2 siódemki, to był święty Tomasz z Akwinu, że już lepszego, wiecie, mózgu w Kościele nie było. Tomasz z Akwinu, nie? 7 i 7, także dlatego, żeby się łatwiej uczyło, bo to był taki czas, że uczono ludzi, nie? Łatwiej zapamiętywać, więc wszystkiego 7. 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego, 7 uczynków miłosiernych co do ciała, 7 do duszy. Jak nie umiałeś wyrecytować, to przynajmniej wiedziałeś, że ci czegoś brakuje, nie? Bo miało być 7, nie? Miało być 7. To jest historia tego tekstu, bardzo piękna, nie? Że ona też pokazuje taką twórczość w podejściu do miłosierdzia. Nie? Żeby nie czytać tego tekstu tylko literalnie, dałem komuś jeść i pić albo kawałek przestrzeni, żeby się przespał na noc. Twórczo podejść do miłosierdzia. Teraz mieliśmy przepiękne dni Jana Pawła II w Krakowie i była sesja naukowa niesamowita zupełnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Między innymi był arcybiskup Fisichella. I Fisichella mówił tak, że wiecie, to jest szef od nowej ewangelizacji z Rzymu, z Watykanu. Capo di tutti capi, jak chodzi o ewangelizatorów. I Fisichella mówi, miłosierdzia się nie definiuje. Miłosierdzia się nie definiuje, bo miłosierdzie bez przerwy odkrywa nowe potrzeby. Jak sobie je zdefiniujesz, to już ograniczysz jego pole. Nie definiujcie miłosierdzia. Bądźcie otwarci w rozumieniu miłosierdzia, bo ta otwartość pokazuje nowe przestrzenie. Człowiek się zmienia, odkrywamy nowe potrzeby ludzkie. Nie, nie zamykać się w jakiejś ciasnej definicji. No bardzo było to piękne, nie? Bardzo to pięknie pokazywał.
myślę, bardzo właśnie w jedności z tym, jak Kościół podchodził do tego tekstu, do 25 rozdziału Mateusza. I to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeszcze dwie, mam nadzieję, krócej mi się uda, bo generalnie to chciałem dzisiaj słuchać Ulfa, a nie gadać swoje. Drugie to jest to, że ten tekst pokazuje, że miłosierdzie jest naszym stosunkiem do Boga. Jest naszą relacją do Boga. Słuchajcie, to jest niesamowicie ważne. Bo jaka jest nasza relacja do Boga? To jest relacja wdzięczności. To jest relacja odpowiedzi. Ostatecznie Pan Bóg się nikomu nie da wyprzedzić i On zawsze jest pierwszy. Więc kto staje przed Tobą i mówi: daj mi jeść? No ten, który Cię karmi. Mówił wczoraj Charles o tym, żeby się wspólnie gromadzić na posiłki i żeby zaczynać posiłek od modlitwy. Dlaczego się modlicie przed jedzeniem? Zawsze mi się przypomina, jak Jasiek mówi w górach: a my się nie modlimy przed jedzeniem, bo mama dobrze gotuje. Nie o to idzie, żeby mi nie zaszkodziło, nie? Modlisz się przed jedzeniem, bo dziękujesz Bogu, że masz co jeść. Od Niego otrzymałeś jedzenie. Od Niego otrzymujesz pokarm, napój. Od Niego otrzymaliśmy ziemię w zarząd, nie we władanie, w zarząd. Majątek, słuchajcie, to jakbym w to poszedł, to by Ulf dzisiaj już nie miał czasu mówić, jakbyśmy to... Całe 20 wieków Kościół myśli, że to, co ma... ma tylko w zarząd, nie na własność. A wy tam macie po tych kieszeniach pieniądze, myślicie, że na własność? W zarząd. Nie? To strasznie ważne jest, ale od Niego dostałem. Zarządzam tym, co mam od Niego. I teraz On staje przede mną jako potrzebujący. Mówi: dałem Ci jeść, podzielisz się. Rozumiecie? To jest odpowiedź, którą dajemy Panu Bogu. Wszyscy się zastanawiają, na czym polega ten rok miłosierdzia. Nie na tym, żeby głosić potrzebę miłosierdzia. Jak weźmiecie otwierający tekst jubileuszu, czyli bullę papieża Franciszka, Misericordiae Vultus, on nas zachęca ciągle do odkrycia, kim jest Bóg. Nie co znaczy miłosierdzie. Kim jest Bóg? Bóg jest tym, który Cię bez przerwy obdarza i za każdym razem robi to za darmo i mimo wszystko. I mimo wszystko, mimo tego, jakimi jesteśmy, On daje. Znacie Boga, który jest miłosierdziem? Jak On staje przed Wami i mówi: podziel się ze mną, nie dasz Mu? Kłopot z tymi, którzy mówią: znów to miłosierdzie, nie? Miłosierdzie. Mówiłem to kilka razy. Ksiądz jeden w diecezji krakowskiej powiedział: już żygam tym miłosierdziem. Skąd się to bierze? No bo nie masz doświadczenia, że nad tobą się Bóg lituje. Jak masz doświadczenie, że jesteś podmiotem Jego miłości, Jego miłosierdzia, odpowiadasz. Odpowiadasz. To jest stosunek do Boga. To jest ta perspektywa, której brakuje na przykład w myśleniu politycznym czy w myśleniu socjologicznym. Polityka nie jest od tego. Socjologia też nie jest od tego. A od tego jest właśnie doświadczenie wiary. Nie? Więc to jest druga rzecz. Popatrzcie, się szybko się udało. I została trzecia. Bardzo mnie to kiedyś uderzyło. Mianowicie... ta Ewangelia o sądzie ostatecznym, jak mówimy, ona jest ciągiem dalszym przypowieści o talentach. Czyli 25 rozdział Mateusza zaczyna się od przypowieści o pannach roztropnych i roztropnych inaczej. Tak? Potem jest przypowieść o talentach i potem jest ten piękny, wielki tekst o sądzie ostatecznym. Gdzie to, co łączy te trzy perykopy to jest idea sądu, niewątpliwie. Ale ta perykopa o sądzie ostatecznym zaczyna się od takiego stwierdzenia, gdy więc, kiedy więc. Akurat w tym polskim przekładzie tego nie ma. Może ktoś miał takie założenie, że nie wypada zaczynać zdania od więc. Nie? Ale jak weźmiecie sobie grecki tekst, to tam wyraźnie to jest ciąg dalszy. Ta opowieść o sądzie ostatecznym jest ciągiem dalszym przypowieści o talentach. I w związku z tym mamy prawo pomyśleć, że ten talent, który otrzymujemy od Boga, niektórzy 5, niektórzy 2, niektórzy 1, ten talent to jest właśnie umiejętność kochania, miłowania, zdolność do tego, że możesz kochać i że możesz kochać tak jak Bóg, nie tak jak człowiek, że możesz kochać poza tym wymiarem, nie takiej sprawiedliwości wymiernej, ty mi tak, to ja ci tak, ty mi dobrze, to ja ci też dobrze, nie? Jest łaska. Łaska, którą jest zdolność, ta miłość, którą się nazywa agape, którą się tłumaczy jako caritas, stąd te wszystkie nasze nazwy na instytucje charytatywne. Caritas to nie jest biznes. To nie jest obracanie pieniędzmi, tak jak potrafią wszyscy obracać, żeby robić dzieła humanitarne. Nie, caritas ma być zdolnością do miłości po Bożemu, nie po ludzku. Nie. Nie wiem, pamiętacie Benedykta XVI, encyklikę Deus Caritas Est? On mówi o tym doświadczeniu miłości. To jest, Benedykt mówi, to jest drabina Jakubowa. To jest miejsce, gdzie się niebo spotyka z ziemią. To jest doświadczenie miłości. Bo w miłości ludzkiej jest ruch oddolny. Tak jakbyś wychodził po drabinie do góry. Bo w człowieku jest miłość, której nikt go nie musi uczyć. Ma sam ze siebie. Nie? Przeżyliście to, mam nadzieję, że nie 1000 razy, tylko raz, albo 2 najwyżej. Nie? Spotykasz ją, działa? Uczył cię ktoś tego? Nie. Samo jest. Tak? Nikt nie uczy miłości dziadków do wnuków. Jest oczywista. Jak dziadek nie kocha wnuka, to znaczy, że coś jest nienormalnego. Jak wnuk nie wariuje za dziadkiem, to jeszcze gorzej. Nie? Nikt tego nie uczy. Ale jak masz kochać trędowatego, ale jeśli masz wyjść z przebaczeniem po raz 77 raz, to tego cię nikt nie nauczy, bo to musisz przyjąć jako dar od Boga. Nie wyćwiczysz tego. Nie wyćwiczysz tego. Jest taka miłość, którą kochamy, dlatego że ją otrzymujemy. I to jest przypowieść o talentach. Dostałeś taką zdolność do miłości. Jak czytacie, nie wiem, czy 12 rozdział 1 listu do Koryntian, czy w liście do Rzymian, wykaz darów duchowych, tych, których nazywamy charyzmata, albo działania, albo posługi, nie? To jest też wśród charyzmatów, nie? Dar takiej miłości, którą się nazywa diakonia. Nie? Czyli dostajesz od Boga taki talent. Ja znam takich ludzi, nie? Którzy pomagają innym, a ja jeszcze w ogóle nie zauważyłem, że trzeba by było pomóc. Nie? A on nie tylko zobaczył, tylko on już pomógł. I on to ma od Pana. Nie ma mu co zazdrościć, po prostu ma. Nie? Chwała Bogu, że ma. Ale to jest ta zdolność, nie? Bycia miłosiernym miłością, którą otrzymujesz. I wtedy widać, to nie jest tak, że będę miłosierny, dobrze, nie będę, drugie, dobrze. Nie? To nie jest twój prywatny biznes, tylko to jest albo wykorzystałeś dar od Boga, alboś go zmarnował. Alboś go wykorzystał, to co Pan w tobie złożył, alboś to potraktował jak trupa. Nigdy z tego nie skorzystałeś. Zmarnowałeś łaskę. Więc ostatecznie jest tak, że w miłosierdziu wychodzimy do ludzi dzięki tej miłości, którą dostajemy. Słuchajcie, ten tekst, 25 rozdział Mateusza, nie tylko mówi, dlaczego powinniśmy być miłosierni, tylko jak to można zrobić. Nie? Jak to można zrobić? Nie? Motywacja jest ta, że doświadczamy miłosierdzia od Boga i chcemy być wdzięczni, chcemy oddać Bogu. A sposób jest taki, że chcemy kochać ludzi miłością, którą otrzymujemy od Niego, a nie swoją własną. Jedno i drugie pokazuje to, co tu tak było pięknie. Dzisiaj mnie to uderzyło, jak czytałem to dla was. Nie? Syn człowieczy zasiądzie na tronie pełnym chwały. Chwały. Nie? Chwała. To znaczenie w Biblii, to słowo w Biblii bierze się od słowa ciężar. Ciężar. Nie? Bóg jest chwalebny, jak w naszym życiu ważny. Jak waży tyle, że wszystko przeważy. Wszystko potrafi przeważyć. Siedzicie tu trzeci dzień, bo Bóg jest ważny. I przeważa wszystko inne. Teraz ten tekst mówi, pokaż Bogu, że jest ważny twoim otwarciem na miłosierdzie. No to tyle wam chciałem powiedzieć, a teraz będziemy słuchać Ulfa. Ja się już cieszę.